Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Kontynuujemy przerwaną przed tygodniem prezentację i analizę treściową kanonu rzymskiego, czyli obecnej pierwszej modlitwy eucharystycznej, która, jak wspomniałem ostatnio, kształtowała świadomość liturgiczną i duchowość eucharystyczną Kościoła katolickiego przez ponad 1500 lat. Choć zasługuje na szacunek, to nie znaczy, że z jednej strony mamy ją traktować jak archeologiczny relikt na muzealnej półce, a z drugiej jako tak daleko idące zobowiązanie do wierności tradycji, że w końcu doprowadzimy do skostnienia i oderwania duchowości Kościoła katolickiego od realiów współczesnego świata. Tydzień temu omawianie kanonu rzymskiego skończyłem na części zwanej Hanc Igitur, która jest czymś w rodzaju przedstawienia Bogu ofiary składanej na ołtarzu. Także tu, podobnie jak było w części kanonu zwanej Communicantes, uwzględnia się w treści modlitwy bieżący okres liturgiczny lub szczególne okoliczności, jak na przykład chrzest czy małżeńskie zaślubiny. Teraz następuje prośba o konsekrację przedstawionej ofiary. Ta część w kanonie rzymskim nosi umowną nazwę Quam Oblationem. Jeśli msza święta jest koncelebrowana, to od tego momentu wszyscy koncelebransi recytują słowa kanonu razem, jednak tak, aby dominujący był głos przewodniczącego liturgii. Jednocześnie celebrans lub koncelebransi wyciągają płasko ręce lub przynajmniej prawą dłoń nad darami w geście epiklezy, czyli dłonią do dołu. Gest ten wyraża sens wypowiadanej w tym momencie modlitwy błagalnej, kierowanej do Boga Ojca o uświęcenie tej ofiary, pełnią swojego błogosławieństwa i prośby o uczynienie jej mocą Ducha Świętego doskonałą i miłą sobie, aby stała się dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Te słowa wyraźnie mówią o uobecnieniu ofiary krzyża, która ma stać się zbawienną dla tych, którzy ją sprawują, jak również dla wszystkich oraz dla całego świata. Treść cytowanej tu modlitwy wyraża prawdę, że w tę uświęcającą i zbawczą ofiarę zaangażowana jest cała boska trójca osób – Ojciec, Syn i Duch Święty. Ukończywszy słowa modlitwy w tej części kanonu, celebrans lub celebransi cofają swoje dłonie, a następnie starannie i wyraźnie, jak zalecają rubryki mszalne, recytują dalsze słowa tej części kanonu. Przywołują one czynności Chrystusa z Wieczernika, kiedy to On w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom. W tym momencie celebrans, naśladując gesty Chrystusa, bierze do rąk hostię i wznosi na chwilę oczy ku niebu, a następnie pochylając się nieco ze czcią wobec tajemnicy, która za moment ma się dokonać w jego dłoniach, wypowiada głośno, wyraźnie i ze czcią dobrze nam znane słowa konsekracji. Bezpośrednio po tym ukazuje ludowi konsekrowaną hostię, przez chwilę trzyma ją uniesioną, aby wszyscy w ciszy i skupieniu mogli ją adorować, a następnie składa na patenie i przyklęka. Po tym celebrans, wypowiadając słowa opisujące dalsze czynności Chrystusa, który po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki składając Bogu, błogosławił i podał swoim uczniom, kapłan bierze w dłonie kielich z winem i lekko unosząc go nad ołtarzem, wypowiada słowa konsekracji. Skończywszy je, podobnie jak w przypadku konsekrowanej hostii, unosi kielich, aby wierni mogli ze czcią, patrząc na niego, adorować obecnego Chrystusa. I po chwili, stawiając go na ołtarzu, celebrans przyklęka. Zawsze, gdy są koncelebransi, na słowa konsekracji chleba i wina wyciągają w stronę darów swe prawe dłonie w geście epiklezy. A gdy główny celebrans przyklęka, oni czynią głęboki ukłon. Jak w każdej modlitwie eucharystycznej, tak samo w kanonie rzymskim, po przeistoczeniu, kiedy wierni wstaną z klęczek, celebrans jedną z czterech do wyboru aklamacji wzywa do wyznania wiary w tajemnicę Eucharystii. Kolejna część kanonu rzymskiego, zwana Unde et Memores, to omawiana w poprzednich audycjach anamneza, a więc wspominanie błogosławionej męki, zmartwychwstania oraz chwalebnego wniebowstąpienia Syna Bożego, połączone z prośbą o przyjęcie Jego ofiary. Jest to bowiem ofiara czysta, święta i doskonała, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. W tekście cytowanej tu prośby warto zwrócić uwagę na dwa znamienne szczegóły. Pierwszy to ten, że raz jeszcze powraca omawiane poprzednim razem wyrażenie my, Twoi słudzy oraz lud Twój święty, które wyraźnie mówi o kapłaństwie sług Bożych i kapłańskiej godności ludu Bożego. Drugi szczegół to odwołanie się do zamierzchłych wydarzeń starotestamentalnych opisanych w Księdze Rodzaju, a więc ofiary Abla, Abrahama i kapłana Melchizedeka, który jest figurą Mesjasza oczekiwanego przez naród wybrany. Ów kapłan Boga Najwyższego, wyszedłszy na spotkanie Abrama, powracającego ze zwycięskiej bitwy, przyniósł mu chleb i wino, które są zapowiedzią Eucharystii, nazwanej tutaj ofiarą doskonałą. Następuje teraz część kanonu zwana supplices. Jeśli jest to msza święta koncelebrowana, to w dalszym ciągu słowa kanonu recytują wszyscy kapłani, tym razem pochylając się i odpowiednio do słów mówiąc: pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Wypowiadając ostatnią frazę, przewodniczący liturgii i towarzyszący mu koncelebransi żegnają się na znak przyjęcia błogosławieństwa, o które proszą. W każdej modlitwie eucharystycznej, a więc także w kanonie rzymskim, jest specjalna prośba do Boga za zmarłymi. W części zwanej Memento Etiam celebrans przywołuje sługi i służebnice, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Kiedy msza święta sprawowana jest za konkretnych zmarłych, to w tym miejscu jest przewidziana możliwość wymienienia ich z imienia. Po chwili ciszy, w czasie której wspomina się wymienionych zmarłych, celebrans dodaje prośbę skierowaną do Boga – błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Po tych słowach celebrans uderza się w piersi i wypowiada słowa: również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami. I tu znów pojawia się lista kilkunastu imion ze świętym Janem Chrzcicielem i świętym Szczepanem na czele. Są wśród nich najstarsi męczennicy Kościoła, a także, co należy podkreślić, kobiety, męczennice pierwszych wieków, jak na przykład Felicita, Perpetua, Agata, Łucja, Agnieszka, Cecylia i Anastazja. Wyrażona powyżej ufność w Boże miłosierdzie dopełniona jest teraz prośbą o udział w radości nieba ze świętymi, jednak nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Kanon rzymski zamykają słowa, które są czymś w rodzaju wprowadzenia do omawianej już kiedyś tak zwanej wielkiej doksologii. Celebrans bowiem, składając ręce, mówi: przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. W tych słowach zawiera się prawda, że przez Chrystusa spływają na nas wszelkie Boże dobrodziejstwa. To wszystko, co zostało stworzone i nam udzielone, a także to, co my sami spełniliśmy dzięki współpracy z łaską Bożą, On teraz mocą składanej na ołtarzu ofiary eucharystycznej uświęca. A zatem stworzone dobra nie powinny dla nas stanowić przeszkody, nie powinny nas oddalać od Stwórcy, ale przeciwnie, przyciągać do Niego i Jemu oddawać należną chwałę. W ten sposób ofiara eucharystyczna sprawowana jest niejako na ołtarzu świata i ma wymiar kosmiczny. Jej duchowe owoce są bowiem nieskończone, nieograniczone. Jak zawsze zakończeniem modlitwy eucharystycznej jest tak zwana wielka doksologia, wypowiadana lub śpiewana wyłącznie przez przewodniczącego liturgii oraz przez koncelebransów. W czasie słów przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, jak zwykle, unoszona jest patena z ciałem Chrystusa i kielich z Jego krwią. Kiedy wierni gromko odpowiedzą Amen na znak wiary, celebrans umieszcza ponownie święte postacie na korporale na ołtarzu i przystępuje do ostatniej części mszy świętej, jaką są obrzędy Komunii Świętej. Przedstawiona w zarysie pierwsza modlitwa eucharystyczna, czyli dawny kanon rzymski, pozwala nam lepiej uchwycić teologiczną i duchową głębię liturgii eucharystycznej, którą Kościół przez 2000 lat niezmordowanie wypracowuje, jednak nie tyle zza biurka, co nade wszystko przy ołtarzu. W tym sensie, powtórzmy po raz kolejny za Soborem Watykańskim II, liturgia, zwłaszcza Eucharystia, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego.